Był to reportaż Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwali, noszący tytuł O mieście, co kaszą i słoniem stoi. A w studiu zapowiadani goście, pani Maria Witek, dyrektorka Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Brali państwo udział w tym święcie kiedykolwiek?
Tak, parokrotnie, ponieważ my Trzebiatów znamy właściwie całą naszą drogę zawodową, więc w moim przypadku to jest prawie 40 lat. I niejednokrotnie, ponieważ Trzebiatów był naszym partnerem przy różnych działaniach. Mieliśmy różne porozumienia dotyczące publikacji, wydarzeń, konferencji. A poza tym jest to miasto, które znamy, cenimy, ludzi tam mieszkających i mamy nadzieję, że w końcu zostanie
doszczerzone
pomnikiem historii. Tak jest.
No właśnie, poruszony został temat pomnika historii. Ja w sensie zawodowym jestem związany z tematem dotyczącym wpisu miasta na listę pomników historii. To jest jedna z form ochrony zabytku, w tym przypadku Starego Miasta, z wszystkimi elementami historycznymi. Ten proces dość długo trwa, ale to kruszenie kopii i to pokazywanie na arenie krajowej wartości tego miasta i unikatowej struktury tej przestrzennej i zabytkowej, która jest to nieliczne miasto, gdzie zachowało się tyle tych elementów. Natomiast to, co jest bardzo mocną stroną tego miasta, to jest to dziedzictwo niematerialne, między innymi w takich wydarzeniach, o których pani redaktor tutaj wspominała i to, co żeśmy odsłuchali, czyli Święto Kaszy, czyli coś, co związane z historią tego miejsca, przeniesione do nowych czasów i w nowy sposób pokazane.
Tym bardziej, że to Święto Kaszy rozsławiło Trzebiatów, a tradycja przecież narodziła się dawno, dawno temu i jest to wpisane w historię tego miasta i ludzi, którzy zasiedlili to miasto, bo nie mamy się co tutaj czarować. Po 1945 roku wiele rzeczy się zmieniło.
No tak. Druga rzecz jest taka, że to wydarzenie, to Święto Kaszy, które tutaj jest obchodzone, jest jednym z elementów, które wykorzystano z tym dziedzictwem historycznym, kulturowo. W reportażu pada kwestia związana z słonicą Hansken i cała, jak gdyby w tej chwili, praca taka promocyjna miasta przez pryzmat właśnie tego słonia. Miasto słonia, to się wszystko pojawia. Tak?
Oczywiście, a tym bardziej, że herbem Trzebiatowa nie jest słoń, lecz czerwony gryf pomorski trzymający tarczę z koniczyną.
Tak.
Ja mam takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia, bo to, co pani redaktor powiedziała, że nie ukrywajmy, że po 1945 roku zasiedlono zostało ono przez ekspatriantów, przez mieszkańców innych terenów Polski. I prawda jest też taka, że to wszystko zależy też od ludzi, ale ogromne znaczenie miało tam też istnienie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, a więc takiego miejsca kulturotwórczego, które możemy się zrzymać, mówić, że PRL wszystko przeinaczał, ale jeżeli jest ośrodek kulturotwórczy, jeżeli są ludzie o wyjątkowej charyzmie, to oni w każdym systemie są w stanie przekazać swoją wiedzę i zainspirować mieszkańców do tego, żeby ich zjednoczyć. Tutaj ta historia, która jest przebogata od czasów Anastazji Mieszkówny poprzez Marię Wirtemberską, poprzez wcześniejsze stany sejmiki
Trzebiatowski,
to są wszystko miasto w tej chwili, cztery kultury i czterech religii. To trzeba umieć też zrobić, żeby tych mieszkańców zjednoczyć, żeby im pokazać, że ta historia jest ważna i oni są tymi spadkobiercami, którzy mogą ją dalej kontynuować.
Poruszyła pani bardzo ważną rzecz. To budowanie tradycji na Pomorzu Zachodnim, bo to jest nie lada przedsięwzięcie, zważywszy właśnie na ten unikalny proces tworzenia wspólnej tożsamości, bo przecież, tak jak pani powiedziała, to wszystko dzieje się na tych ziemiach i budowane jest elementów przywiezionych przez osadników z Kresów, Wielkopolski czy Mazowsza. I to wszystko trzeba połączyć z dawną tradycją, czyli budujemy tożsamość.
Tak, bo tożsamość to jest rodzaj takiego zakorzenienia się w przestrzeni, w miejscu, w tradycji nowej, którą w sumie tworzymy, bo Pamiętajmy, że to jest 80 lat przeszło już po zakończeniu II wojny światowej. Cztery pokolenia, pojawia się piąte i dla tego pokolenia kolejnego to my już jesteśmy u siebie. Więc co mamy w tej tradycji? Czy jest ona nowa, tak jak mówimy o folklorze na przykład? Czy jest to coś, co cały czas pamiętamy ze stron rodzinnych naszych przodków? Czy to się już też dołączyło i zakorzeniło? Czy my tworzyliśmy tak zwaną nową tradycję? Może to jest dość karkołomne określenie, ale jaka jest nasza tradycja zachodniopomorska? Czy my taką mamy, czy mamy na razie ciągle jeszcze te mniejsze tradycje lokalne? To tak jak z folklorem. Czy my mamy folklor zachodniopomorski?
Budujemy.
Budujemy. Ale co jest charakterystyczne? Gdzie go głównie budujemy? Tam, gdzie są ośrodki kultury. Czy miejskie, tak jak zespół Diabas w Drawsku w ośrodku kultury? Tam
Pyrzyce.
Został. Pyrzyce, tak.
Szczecińskie.
Szczecińskie.
Przelewice.
Przelewice, zespół Krąg, zespół Szczecinianie. To wynika też z mojego przeświadczenia, z konieczności i właśnie takiej potrzeby posiadania też swojej odrębnego folkloru i własnej zachodniopomorskiej tradycji. To przynosi efekty, bo my też pracując w terenie, pracując z różnymi podmiotami, ale też i z zespołami, z ośrodkami kultury i ze stowarzyszeniami, widzimy, jaka jest potrzeba. Być może to jest takie pragnienie, że my nie jesteśmy gorsi od tych terenów, bo takie jest w tej chwili rozróżnienie. Polska właściwa i ziemie północne i zachodnie.
Tak.
Nie łudźmy się, że jesteśmy inni. Jesteśmy te ziemie północne i zachodnie.
I budujemy swoją tożsamość.
Budujemy swoją tożsamość.
Tak. Potrafimy. Ale można powiedzieć, że region łączy dawne dziedzictwa z nowymi zwyczajami, prawda? Bo te dziedzictwa są. Mamy kilka przykładów, chociażby Misterium w Jasienicy. Czy też śpiewy maryjne w Żabnicy.
Tutaj dotknęła pani redaktor dwóch tematów, które dotyczą niematerialnego dziedzictwa kulturowego i tu znów z własnego ogródka, czyli z Narodowego Instytutu Dziedzictwa poruszę temat związany z prowadzoną przez naszą instytucję w imieniu ministra kultury listą niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Gdybym zadał pani słuchaczom pytanie, ile z terenu województwa zachodniopomorskiego jest wpisów na tę listę dziedzictwa niematerialnego? Zero. Natomiast mamy trzy wpisy na listę dobrych praktyk. Z czego to wynika? To wynika z całej też takiej metodologii dotyczącej, jak jest postrzegane dziedzictwo niematerialne. Czyli powiedzmy strój łowicki, on bardzo dobrze funkcjonuje.
Ale mamy
Łowiczu.
Też strój pyrzycki.
Mamy strój pyrzycki. Przy czym w odniesieniu do dziedzictwa niematerialnego nie można z góry narzucić ludziom, że o, to wpiszemy na listę. To od nich musi wychodzić. I my w różnych miejscach inicjujemy i tym, teraz użyję dość trudnego słowa, depozytariuszom tego dziedzictwa, nawet wytworzonego przez nich, podpowiadamy, jak można aplikować na taką listę. I to, co pani tutaj przywołała, czyli Misterium w Jasienicy, które w tym roku zostało wpisane na listę dobrych praktyk niematerialnego dziedzictwa. Śpiewy maryjne w Żabnicy to jest zasługa profesora Matłaskiego, który był mieszkańcem tej wsi i też etnografem, który w różnych miejscach o tym dziedzictwie niematerialnym mówił. I wracam do Trzebiatowa. 4-5 lat temu Wieczór Czterech Świec zostało wpisane na taką listę. To jest 30 któreś spotkanie. Co roku w okresie po Bożym Narodzeniem 4 religie, 4 wspólnoty spotykają się i świętują okres Bożego Narodzenia. I znów użyję być może górnolotnego słowa, w tym obecnym dzikim świecie czasami wydaje się coś niesamowitego, że ludzie, których los rzucił na nowe miejsce, do dzisiaj potrafią się dogadać w tak niesamowitych sprawach dotyczących dziedzictwa i wspólnie świętują okres Bożego Narodzenia.
A proszę powiedzieć, jaką szansę ma to, co wydarzyło się niedawno w Trzebiatowie, na to, że znajdzie się...
Mówimy
na takiej...
o święcie kaszy?
Tak, o święcie kaszy.
To jest też rozpatrywane w kategoriach, na ile to jest rodzaj odtwórstwa historycznego, na ile to jest rodzaj też wzbogacony dziedzictwa kulturowego i na ile jest też takie zapewnienie, że będzie ciągłość następnych
pokoleń. No to był 28 już.
Także to też znów wrócę do...
Festiwal kaszy, że tak powiem.
że można w którymś momencie poprosić tę społeczność, żeby z takim wnioskiem wystąpiła do...
Tutaj na pana listę. Żona się aż
tak,
domaga.
Tak, aż się gotuje, no, ponieważ...
Mówiliśmy się, że będziemy się sprzeczać.
To jest tradycja nasza rodzinna, od 40 przeszło lat, ale ja mam takie pytanie. Mówimy o liście dziedzica niematerialnego, na której to liście nie ma żadnego wydarzenia zachodniopomorskiego i mówimy o liście dobrych praktyk, bo też rozmawialiśmy tutaj przed wejściem. Ja chciałabym się dowiedzieć, jaka jest dalsza droga, lista dobrych praktyk, na których jest już no,
wyprzedziła pani moje pytanie.
Wyjątkowe wydarzenie, chociażby w Trzebiatowie od 5 lat się tam znajduje. Jaka jest droga, żeby stało się dziedzictwem niematerialnym, bo czy ciągle będzie w tej antyszambrować i oczekiwać na
nie,
ten
nie, to nie
wpis?
Jest rodzaj oczekiwania, to jest jak gdyby uhonorowanie, właśnie jak sama nazwa wskazuje, tej dobrej praktyki związanej z dziedzictwem niematerialnym. I to zakorzenienie, przekazywanie następnym pokoleniom jest tym elementem, który warunkuje, żeby można to uznać za dobrą praktykę, nie dobrą praktykę, tylko na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tak?
Czyli z wnioskiem kolejnym ma wystąpić teraz samorząd Trzebiatowa.
Proszę
tak?
państwa, też się pojawiały takie sytuacje, że z czym się też spotykamy, jest jakieś zainteresowanie, jest jakiś projekt, zbiera się grupa osób, projekt się skończył po 10 latach, 5 latach i temat umarł śmiercią naturalną. Natomiast to, co jest taką esencją tego dziedzictwa niematerialnego, że no powiem obrazowo, moja babcia robi koronki, moja mama robi koronki, ja się nauczyłem robić koronki i ktoś po mnie będzie robił te koronki. Jest też ta ciągłość wtedy tego.
Ale wiecie państwo, tutaj wydaje mi się, że dużą rolę odgrywają placówki naukowe. Mówimy, że mamy uniwersytet. Czy mamy wydział etnografii?
My będąc wykształceni etnografami ze środowiska poznańskiego, tak jak nasi wcześniejsi mistrzowie i koledzy trafiali w różne tereny, między innymi na Pomorze Zachodnim, prowadząc badania po 1945 roku, zwłaszcza w latach 60. tutaj profesor Burszta. No niestety na naszym uniwersytecie w tej chwili nie mamy katedry czy instytutu.
I to może jest powód tego,
brakuje ośrodka badawczego, tak.
Że nie mamy ośrodka badawczego, który by przyspieszał pewne decyzje, pomógłby.
Ale też w sensie metodologicznym, jak gdyby to, co dzisiaj tutaj z panią rozmawiamy, my zawodowo dotykamy tych elementów, ponieważ mamy inne zakresy swoich obowiązków, ale no, gdzieś próbujemy pewne rzeczy zainicjować, czy pilotować, czy pomóc, ale brakuje właśnie takich systematycznych badań naukowych z pewnymi wnioskami, syntezami do dalszego też kreowania. Ja zapomniałem zabrać, ale chyba mam zdjęcia. Mm-hmm. Proszę państwa, kilka lat temu Uniwersytet w Gdańsku wydał 3-tomowe, prawie 3000 stron opracowanie dotyczące niematerialnego dziedzictwa województwa pomorskiego. No wiadomo, część Pomorza, dawna też druga Rzeczpospolita, ale druga część Pomorza to jest związana z...
A my mamy takie coś?
Nie no mamy właśnie. Takiego opracowania.
Tu jest chyba odpowiedź na to,
na pewno.
O co pytała pani,
tak,
pani Mario.
Brak ośrodka badawczego bardzo wyraźnie odciska swoje piętno na tym, że nie możemy wskazać, nie możemy pomóc, nie można oczekiwać opracowań, no bo kto się tym ma zająć. Są instytucje kultury, które też mają swoje określone zadania, ale one nie pełnią roli wydziału czy instytucji naukowej, badawczej. Tego brakuje i to brakuje bardzo. Więc we Wrocławiu oczywiście etnografia czy antropologia kulturowa jest, w Poznaniu jest, jak
w Gdańsku jest.
Jest, w Zachodniopomorskim nie ma.
Był przez moment Instytut Antropologii bodajże.
I archeologii chyba razem byli. W tej chwili jeszcze jest archeologia, natomiast nie mamy takiego...
Czy nie mamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje?
Wejdę w słowo, bo przypomniała mi się taka sytuacja przez parę lat, jak ten instytut działał i trafili do nas studenci na praktykę czy zainteresowani. Zadawaliśmy pytanie, a czym byście się chcieli zajmować w przyszłości?
Tak.
Nikt nie odpowiedział, że kulturą Pomorza Zachodniego.
Kulturą Peru, tak, Ameryka Południowa,
Meksyk i tak dalej. Tak. To jest też mały rodzaj wyobrażeń. Natomiast to jest niesamowicie ważne, bo chcielibyśmy też poruszyć taki wątek, przynajmniej zasygnalizować. To dziedzictwo historyczne, kulturowe, poznane i prawidłowo ocenione, może być dalej nie tyle kultywowane, ale w sposób świadomy przeżywane. Natomiast jak my nie znamy pewnych kontekstów, co jest bardzo niebezpieczne w pewnych działaniach, na przykład takich dotyczących okresu, nie wiem, II wojny światowej, zachwycenie się jakimś elementem, który może być nie do końca rozpoznany i naprawdę można sobie dużo przykrych rzeczy przy okazji stworzyć. Dlatego tak ważny jest też głos środowiska naukowego, który by w sposób prawidłowy przedstawił
taki te wszystkie... ciągły, tak, prawda? Tak. Ja tak teraz pomyślałam sobie o tych żniwach, które są w Gocławiu, prawda?
Po sąsiedzku.
Po sąsiedzku. No dlaczego to nie jest tak znane nam wszystkim? Od tego ziarenka do bochenka.
I to już 10. się odbyło w tym roku. 10. Co jest najważniejsze i dla nas, jako też etnografów, ale i osób tutaj żyjących i pracujących od dziesięcioleci, to jest to, co jest bezcenne. To jest inicjatywa prywatnego właściciela. On do nas zadzwonił 10 lat temu, no z przerwą na COVID i powiedział, że ma taki pomysł. Chce zrobić tradycyjne żniwa, ponieważ ludzie nie wiedzą, skąd się ten chleb bierze i jak się kiedyś pracowało na wsi. I on poprosił o pomoc, żeby, mówi, wiecie, żebym śmiesznie nie wypadł, to jak byśmy to mogli zrobić? I my jesteśmy zaszczyceni, że od lat jesteśmy partnerami wspierającymi, natomiast teraz to już jest wspaniałe wydarzenie, które wspiera też od kilku lat i Trzebiatowski Ośrodek Kultury i samorząd miasta i gminy Trzebiatów. I tegoroczne wydarzenie było niesamowite. Ja chciałabym tutaj nawiązać do jednej rzeczy. Ono się dynamicznie rozwija. To się w tej chwili stała rzecz taka, wszyscy chętnie przyjeżdżają. Ludzie przyjeżdżają z nadmorza, na które jest parę kilometrów, zostawiają, przyjeżdżają, bo tu się coś dzieje. I inscenizacja niesamowita, gdzie w tym roku grupa rekonstruktorska, ponieważ to też są ważne rzeczy, żeby grupy rekonstruktorskie występowały w określonym kontekście, a nie tylko dlatego, że mam coś, zbieram i to
i
ja się pokażę.
Coś pokazać,
i mamy coś
tak.
pokazać. No jeżeli są to saperzy, którzy idą z frontem i rozminowują to pole z tym zbożem do skoszenia, grupa akurat chyba z Piły, i czekają wszyscy zainteresowani, patrzą co dalej. Więc to jest też bardzo osadzone w takiej prawdzie historycznej.
I co jest najważniejsze, proszę państwa, że to jest 8 kilometrów na wschód od Trzebiatowa, czyli tamten region tak. jednak pracuje na tę historię tak. i na tę tożsamość tak. naszego regionu.
My zawodowo bardziej zajmujemy się materią, czyli zabytkami tym.
Ja wiem o tym,
materialnym.
Ja wiem.
To, co pani redaktor ma w tej chwili ten folder dotyczący Gosławia, przecież to się dzieje w przestrzeni zabytkowej Zagrody Ryglowej.
A właśnie pan chciałam Robert powiedzieć,
Robert Szybanowski, który ją od kilkudziesięciu lat remontuje, jest właścicielem dla mnie idealnym obiektu zabytkowego, bo znam mnóstwo osób, które wyremontowały obiekt i poza służbami konserwatorskimi, jeżeli nie prowadzi tam działalności jakiejś gospodarczej, nie mamy tam możliwości wejścia. Natomiast pan...
O, Asiemczyno.
No to jest zupełnie inna rzecz. To jest następna, tak?
Tak.
Bo też jesteśmy tam zaprzyjaźnieni, mogę tak szczerze powiedzieć. I wracając do pana Roberta, to jest idealny przykład człowieka, który prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi też agroturystykę, ale wychodził i wychodzi z inicjatywami dotyczącymi dziedzictwa kulturowego, tego miejsca.
I tego, co się wokół tego dzieje. Miejsca dzieje.
I tak, tak jak tutaj żona wspomniała, odnośnie tych żniw, to miało być taka ad hoc wydarzenie. Co się okazało? Ludzie to niesamowicie przeżywają i stworzenie takiego programu od ziarenka do bochenka, od pracy na polu, po omłoty, kończąc to wypiekiem chleba, jest kawał historii pokazana przy okazji tego wydarzenia. I druga rzecz, którą spotykam się na miejscu, ponieważ my tam prowadzimy razem albo warsztaty takie z gliną, zajęcia z dziećmi, ryglowe łamanie głowy. Ja od wielu lat w stodole mam swoje stanowisko i pokazuję filmy dotyczące budownictwa ryglowego.
Ty tam po prostu gniazdo już taka
tak,
jest.
I ja prowadzę po zagrodzie.
To też uwielbiasz.
Ale wiecie państwo, jakie podstawowe pytanie od gości pada? Kto przygotował program i czy to jest program jakiś ideowy instytucji kultury? Nie. To jest program. Tak,
Ludzie, którzy się tym zajęli, ci mieszkańcy.
Się tym zajęli i widać, jak jest potrzeba przypomnienia sobie. Ja widzę na polu, jak ktoś kogoś próbuje poprawić, a u mnie to ojciec kosił tak, a jak ty zakręcasz snopek, to powinno być inaczej. Tradycyjny posiłek na tym polu. Tak?
Ale proszę państwa, mamy jeszcze jedno takie miejsce, które jest moim zdaniem niewykorzystane. To Przelewice. Jest pałac. Wokół tego mamy przepiękny folwark. Przecież aż się prosi, żeby był wykorzystany właśnie tak, jak w Wrocławiu.
Tak, to się też marzy, ponieważ to byłaby tak zwana, byśmy powiedzieli, druga, w cudzysłowie oczywiście mówię, noga dotycząca kultury wiejskiej, tej gospodarczej.
Ale, tak, ale tam się odbywa tak festiwal tradycji Pomorza
Zachodniego. Ale tam mamy zespół kompletnych, zachowanych budynków gospodarczych dawnego folwarku i tu się prosi, że są takie pomysły, były i są, pokazania tej kultury i historii wielkoobszarowych zespołów folwarcznych, bo my zawsze na majątek patrzymy przez pryzmat pałacu, parku, a tu mamy kompletne budynki
tu
gospodarcze.
Mamy coś pięknego. Tak.
Ale mamy też coś, co w tej chwili jest realizowane, ponieważ do niedawna nie było takiej możliwości, a w tym rozdaniu środków unijnych jest Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego. Są tam przeznaczone środki dla instytucji kultury w trybie pozakonkursowym. I wszystkie instytucje, zarówno moja skromna instytucja, Biuro Dokumentacji Zabytków, jak też i Przelewice, one z tego korzystają. Proszę pamiętać, tam są gigantyczne potrzeby remontowe, jeżeli o to chodzi. To, co dyrekcja czy tam koledzy, koleżanki z tego akurat z Przelewicy robią, to jest jedna rzecz. Natomiast tam są spichlerze, gorzelnia, budynki gospodarcze, inwentarskie, więc to wymaga gigantycznych środków, żeby w ogóle to wyremontować, żeby to były obiekty bezpieczne. Więc to, jaki festiwal, jakie festyny, co się tam odbywa, to też jest w dłuższej perspektywie przewidziana jest też placówka edukacyjna, w tym też dotycząca tej gospodarki wielkoobszarowej, także gospodarki związanej z państwowymi gospodarstwami rolnymi, bo to są też takie ważne rzeczy. Współpraca z innymi podmiotami, z muzeami, to jest...
Nie tylko z muzeami, prawda? Mówić tak, te lokalne festiwale, które tworzą przecież i koła gospodyń wiejskich, tak. I to pielęgnowanie pamiątek i chociażby smaków z naszego terenu, to wszystko buduje coś, co właściwie powinno się znaleźć na liście niesamowitych rzeczy, które związane są z naszym regionem.
Tak, i to jest rzecz, tu już padło wcześniej, minęło 80 lat, to dziedzictwo jest już ukorzenione. I ja w różnych miejscach mówię o takim zjawisku dotyczącym nowego spojrzenia na dziedzictwo, bo my byśmy tak patrzyli daleko, 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 ale zobaczcie, ze zderzenia tych różnych rzeczy, które tutaj na Pomorze dotarły, powstało coś nowego. To nowe trwa, o to nowe trzeba dbać. Albo ktoś dba, organizuje festiwale, pokazy, przedstawia, kultywuje i to samo w sobie już jest dziedzictwem. My, gdybyśmy usiedli tutaj za 50-100 lat, to by się okazało, że te wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, to mają swoją niesamowitą tradycję, tak? I byśmy o nich mówili o czymś takim, jak to, co padło tutaj w prawdziwej Polsce, o czym się mówi, że...
We właściwej, takie to jest określenie. I ziemie północne i zachodnie. Tak. I to też występuje w literaturze i to jest takie... My stanowimy 1/3 naszego pięknego państwa i się różnimy. To wynika zdecydowanie także z charakteru mieszkańców, którzy to są. Jeżeli przyjechaliśmy z różnych stron, musieliśmy się dogadać, musieliśmy wytworzyć jakieś więzi, coś minęło, czegoś nie możemy odtworzyć, powstało coś nowego. To nie jest proces zamknięty, uważam. Natomiast umiejętne wspieranie, czy to przez instytucje kultury, czy przez właśnie te placówki badawcze, czy naukowe, których tak brakuje, pozwala mieszkańcom też okrzepnąć.
Bo nie zawsze tak, ma pani rację, bo nie zawsze samorząd da radę.
Nie, to i też to potrzebuje pomocy.
Potrzebuje pomocy.
W samorządach i też podpowiadamy, przychodzi okres taki letni. To jest, w wielu miejscach są wydarzenia kulturalne. Podziwiam i doceniam takie samorządy, które prezentują pewne swoje osiągnięcia wynikające z takiej pracy na miejscu, bo nie oszukujmy się, najłatwiej zamówić występ z danego wykonawcy i on zapewni całą tą warstwę kulturalną, tak? Ale pokażmy to, co swojego tworzymy, co budujemy. To też zachęci...
Ale dajmy możliwość wyboru, bo nie zawsze jest tak, że musi być wszędzie ten sam wykonawca, który objedzie całe województwo z 15 koncertami, tylko może dajmy wybór, że odbywa się jedno i drugie.
Ale a propos tych koncertów, proszę państwa, te wydarzenia, o których tutaj mówiliśmy, nie zawsze są nagłośnione. Niewiele osób wie o tych wydarzeniach, o tych festiwalach, o tych spotkaniach, które mają miejsce. No i tak sobie myślę, ile czasu musi upłynąć, żebyśmy zaczęli doceniać to, co mamy i zaczęli walczyć o to, Bo to wszystko zależy od społeczności lokalnych i od samorządu.
I tu dotykamy chyba takiego problemu bardzo prozaicznego. Ile mamy na to możliwości i środków i ile mamy osób, które tym wszystkim się mają zająć?
Osób, bo środki pani powiedziała, że mamy.
Tak, ale osób. Ile mamy takich możliwości, że ktoś będzie cały czas monitorował, pilotował, czy jest takie główne jedno miejsce, do którego przesyłamy informacje, czy każdy chce mieć u siebie, tylko dla siebie taką informację, bo jest najważniejszy. To jest kwestia też możliwości współpracy. Kiedy my też patrzymy u siebie, jak mamy różne projekty, czy różne działania, jesteśmy instytucją, która ma ileś stron, ma Facebooka, który się okazuje w tej chwili jest archaiczny i dla dziadersów się okazało, się dowiedziałam niedawno, bo Instagram powinniśmy mieć, no to chyba to już nie za mojego życia. Ale są to takie sytuacje, gdzie jak masz trafić teraz do młodych, tak? Co go może zainteresować? No czy masz jakąś stronę wirtualną? Mamy. Czy masz jakieś aplikacje? Mamy. Czy masz jakieś inne działania? Mamy. I mamy po drugiej stronie. Realizujemy dwa projekty w dwóch miastach. Nagle okazuje się, że tak zwane analogowe wydarzenie typu praca z gliną, praca tak. przy projekcie, gdzie dziecko zanurza ręce w tej fajnej, śliskiej glinie, coś robi, coś wytwarza. Jest fantastyczne, tak?
No rzecz analogową.
Samorządy powinny też, przepraszam kolego się wypowiadał tutaj mocno, ja to teraz powiem tak. Samorządy mają swoje możliwości, powinny takie informacje zamieszczać, powinny je promować. Pytanie, jaką mają politykę w tym zakresie? A prawie wszystkie w naszym województwie mają
strategię.
Mają strategię, mają programy opieki nad zabytkami, w których mają zapisane takie rzeczy, a później się okazuje często, że jak się prosi o sprawozdanie, to chyba nic się nie działo. A to też nieprawda, bo to jest też kwestia, że brakuje tej osoby w takiej strukturze, która będzie się tym zajmowała. Jeżeli ktoś z przekonaniem w zakresie obowiązków też ma takie zadanie, to on o nie zadba. A jeżeli się wrzuci kulturę do sportu albo, nie wiem, do zaopatrzenia, no to się to po prostu nie uda.
Czyli poruszyli państwo bardzo ważną kwestię. Poszukujemy cały czas gospodarzy, ludzi, którzy za to będą odpowiadać i będą umieli nagłośnić i walczyć o to dziedzictwo
kulturowe. Natomiast mówimy, że nie ma nieraz ludzi niezastąpionych. Padł temat związany z działalnością Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie. Chyba mogę przywołać nazwisko. Panowie Andziakowie. Mamy Gosław.
Oni też mają żony, które ich wspierają. To jest
mamy Gosław i Robert Szymanowski. Trzebiatowski Ośrodek Kultury, pani dyrektor Korek. Za chwilę będzie prawdopodobnie festyn związany z Templariuszami i wieloletnim organizatorem Przemek Kołosowski. To są nazwiska, wokół których buduje się pewna więź, tak?
A trasa nadodrzańska, a muzeum w Cedynie, a muzeum w Mieszkowicach, a ludzie, którzy tam pracują, którzy organizują noc muzeów, gdzie można przyjechać zobaczyć, a właściciele w Moryniu, dotacje, nagłośnienie
no, jak znaczenia. Słyszę, jest tego bardzo
jest,
dużo.
Jest. I na
możemy pewno polecać w różne miejsca.
Tak, tylko żeby był taki przewodnik po tych miejscach, bo czasami ale dowiadujemy się od znajomych, a nie mamy takiego przewodnika. I o to możemy zaapelować, żeby gospodarze naszego regionu o taką rzecz zadbali. Moglibyśmy jeszcze długo, proszę państwa, rozmawiać. Dziękuję państwu za te wszystkie wiadomości i za tę wiedzę, którą państwo nam w tej chwili przekazali. Pani Maria Witek była moim gościem, dyrektorka Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i pan Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dziękuję państwu bardzo, a nasz reportaż i rozmowa po reportażu będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Szczecin. Zapraszam. A dziś już mówimy państwu dobrej nocy, kłaniamy się, kłania się Anna Kolmer i moi goście.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc
no i oczywiście zapraszamy. Zapraszamy w ciekawe miejsca naszego województwa.
Dziękujemy.
Dziękuję.